sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Prawie 6 minut po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, 13 dzień lutego. Tu Polskie Radio Poznań. Zapraszamy na kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, w studiu pracują
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Oczywiście będą także gorące meldunki podsumowujące pierwszą połowę i całe spotkanie w 21. kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa a Wartą Poznań. Dawid, od razu powiedzmy o dobrej informacji ze stadionu przy Łazienkowskiej.
35. minuta tego spotkania i sensacyjne, tak chyba należy to określić, prowadzenie zielonych 1-0 po bramce Dawida Szymonowicza i co jeszcze ważniejsze, dobra gra podopiecznych Dawida Szulczka. To prowadzenie absolutnie zasłużone w tej pierwszej połowie, no ale pewnie więcej o tym meczu w pierwszej części jego opowie nam Wojtek Bernard, z którym będziemy mieli telefoniczne połączenie.
Za kilkanaście minut to połączenie z Łazienkowską. Oczywiście będziemy starali się na bieżąco Państwa informować o najważniejszych wydarzeniach tego spotkania, a w naszej audycji także oczywiście o wczorajszych wydarzeniach na Bułgarskiej, o zwycięstwie kolejorza z Brugbet Termaliką Nieciecza. Pozostające w kontekście klubu z Bułgarskiej, porozmawiamy także o planowanych różnych punktach obchodów stulecia klubu. Będzie także przegląd ligowych wydarzeń, jeśli chodzi o piłkę ręczną. Będziemy mówić także o koszykówce, siatkówce, także o finiszu rundy zasadniczej w hokejowej Superlice. A po 19:00 między innymi spotkanie ze znakomitym zapaśnikiem Tadeuszem Michalikiem, o którym za moment też będzie w przekazach agencyjnych, bo już zaczął startować po Igrzyskach Olimpijskich na krajowych matach. Będzie także po 19:00 nasz mini magazyn piłkarski Wielkopolski Polskie Gole, między innymi będzie o Ekstralidze futsalu, bo tak a propos meczu z Legią, już Państwu możemy powiedzieć, że na przykład wczoraj futsal Leszno wygrał w Ekstralidze futsalu z Legią Warszawa. Oby ta pasta była dzisiaj także przez warciarzy kontynuowana na trawiastym boisku. Ponadto w innym magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole również spotkanie z lekarzem polskiej reprezentacji poznaniakiem Jackiem Jaroszewskim. Odwiedzimy także futbolową Kobylnicę, zajrzymy na korty w Tarnowie Podgórnym, gdzie Mistrzostwo Polski, uwaga, walczyli księża. Będzie także o żużlowej lekturze, razem z zaproszeniem na najbliższe wydanie sportowej areny. To wszystko do godziny 20. Jak Państwo widzą, sporo tego na naszej antenie się będzie działo. Prawie 8,5 minuty po 18:00. Czas i pora zatem na informacje w skrócie tej sportowej niedzieli.
Kaja Ziomek była 9, a Angelika Wójcik uplasowała się na 11 pozycji w rywalizacji pancernistek na 500 metrów podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Zwyciężyła Amerykanka Erin Jackson. Holenderki zdobyły złoty medal sztafet na 3000 metrów w short tracku. Srebro wywalczyła reprezentacja Korei Południowej, a brąz przypadł Chinkom. Polki w składzie Natalia Maliszewska, Patrycja Maliszewska, Nikola Mazur i Kamila Stormowska zajęły drugą pozycję w finale B i zostały sklasyfikowane na 6. miejscu. Monika Chojnisz-Staręga zajęła 9. pozycję w olimpijskim wyścigu biatlonistek na 10 km na dochodzenie. Pierwsze miejsce wywalczyła Norweżka Marte Olsbu-Reiseland. Druga z naszych reprezentantek, Kamila Żuk, nie wystąpiła z powodu przeziębienia. Z kolei w biegu pościgowym na 12,5 km panów zwyciężył Francuz Quentin Fillon-Mallet. Grzegorz Guzik zakończył start na 54. pozycji. Obaj polscy alpejczycy, Michał Jasiczek i Paweł Pyjas, nie dojechali do mety podczas pierwszego przejazdu slalomu giganta. Rywalizację wygrał Szwajcar Marco Odermatt. W poniedziałek o medale powalczą polscy skoczkowie narciarscy w składzie Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Wisła Płock przegrała z Piastem Gliwice 0-2, a Pogoń Szczecin wygrała z Zagłębiem Lubin 2-1 w niedzielnych już zakończonych meczach 21. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Przypomnę, trwa spotkanie w Warszawie, tam Legia podejmuje poznańską Wartę. Na razie mamy 38. minutę i prowadzenie zielonych 1-0 po bramce Dawida Szymonowicza. Transmisja tego spotkania trwa w MC Radiu na fali 102,7 FM. Alicja Rosolska i Erin Rutliff poniosły porażkę w finale debla halowego turnieju tenisowego WTA na twardej nawierzchni w rosyjskim Petersburgu. Polka i Nowozelandka uległy reprezentantce gospodarzy Annie Kalińskiej i Amerykance Katie McNally 3-6, 7-6 i 4-10. Z kolei Magdalinet za ZSU Poznań odpadła w półfinale kwalifikacji do turnieju WTA w Dubaju. Polka poddała spotkanie z Maryną Zanewską przy stanie 2-6 dla Belgijki. Koszykarki Enei AZS Lider Szkoły Gortata Poznań zostały mistrzyniami Polski do lat 19. W finale turnieju rozgrywanego w Gdańsku poznanianki pokonały miejscową Politechnikę 73-65. I na koniec jeszcze o świetnych występach poznańskich zapaśników na zakończonych w Radomiu zawodach Pucharu Polskim w zapasach w stylu klasycznym. Pierwsze miejsce w kategorii do 97 kg zajął Tadeusz Michalik z klubu KS Sobieski Poznań. Srebro zdobył jego klubowy kolega Jakub Tim, a brązowe medale Gerard Kurniczak i Artiom Szumski to także zawodnicy Sobieskiego Poznań.
39. minuta meczu na stadionie przy Łazienkowskiej w Warszawie. Rezultat nie ulega zmianie. Warciarze mają przewagę i prowadzą 1-0. 11 minut po godzinie 18. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Muzyczny początek naszej audycji to nagranie formacji Foreignera, później już o piłkarskiej ekstraklasie w kontekście kolejorza.
I 21. kolejka piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Wczoraj świetne widowisko na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Starcie lidera z Lecha Poznań z ostatnią w tabeli Brugbet Termalika Uniciecza. No i tak powinny wyglądać starcia faworyta z outsiderem. Pewne zwycięstwo kolejorza 5-0. Strzelanie rozpoczął Mikael Isak w 18. minucie. Na 2-0 podwyższył Jakub Kamiński w 27. I jeszcze przed przerwą Dani Ramirez w 44. minuta do przerwy, zatem 3-0. No i po przerwie także pełna kontrola, dominacja pod trenera Macieja Skorży na 4-0 Bartosz Salamon w 55 minucie i wynik ustalił w 85 wychowanek powracający na bułgarską Dawid Kownacki. 5-0 Lech rozbił drużynę z Niecieczy. No to przenieśmy się na pomeczową konferencję prasową.
Z nami w pierwszej części konferencji prasowej jest trener drużyny gości, pan Radosław Latar. Poproszę panie trenerze o komentarz, ocenę dzisiejszego spotkania.
Gratuluję Poznaniu k zwycięstwu. My nie byli sparinga dla Poznań. My zahrali bardzo słabo. Pierwszych 15 minut chcieli trochę wyżej atakować, presować, ale jak zdobili Poznań pierwszą bramkę, my już przestali grać. My nie wygrali wszystkie pojedynki, hrali, nie biegali. Po pierwszej połowie było 3-0 dla Poznań, już było po meczu. W drugiej połowie sme začali grať na čtvrku v obrone, ale to vyhľadalo to ešte jak v tej pierši polove, takže ja myslím tak, že ak nebude u nás tu zmocnenie, ťažko sem bude utrímať, takže budeme váčiť, ale ten meč vyhľadal slabo.
I jesteśmy w drugiej części konferencji prasowej. Z nami jest trener Lecha Poznań, Maciej Skorża.
Sporo pozytywnych myśli mam po tym meczu, sporo dobrych rzeczy dzisiaj się wydarzyło, ale muszę powiedzieć, że to nie był od początku taki łatwy mecz. Termalika zagrała odważnie, wysoko. Parę razy nas dosyć skutecznie zamykali i mieliśmy na początku jakiś problem z tym, natomiast no, na szczęście udało się, przez to też Termalika ryzykowała i potrafiliśmy to wykorzystać. I za to chwała drużynie i zawodnikom, że potrafiliśmy to zrobić. Bardzo mnie cieszy to, że potrafiliśmy pójść za ciosem, że nie stanęliśmy, tylko chcieliśmy jak najszybciej ten mecz rozstrzygnąć i kontrolować go. Cieszy mnie też to, że po przerwie dobrze zareagowaliśmy. Czulaliśmy się w przerwie w szatni, żeby szukać kolejnych bramek i cieszę się, że tak było. Także jako taki teamwork dzisiaj naprawdę można powiedzieć, że zdaliśmy ten egzamin i cieszymy się z tego zwycięstwa przy bardzo fajnym i pomocnym tu wsparciu naszych kibiców. Wygrywamy efektownie u siebie, także to cieszy. Mamy 45 punktów. Też parę takich indywidualnych, fajnych dzisiaj wniosków. Bramka Dawida Kownackiego, bardzo dobra współpraca Daniego Ramireza z Kamykiem. Także dużo, dużo pozytywnych rzeczy dzisiaj się wydarzyło. Mogę tylko pogratulować drużynie, cieszyć się, że tak zareagowaliśmy po tym, co wydarzyło się w Krakowie i możemy teraz już przygotowywać się do meczu niedzielnego. Ja nie chcę mówić o problemach, bo każda drużyna pewnie ma teraz jakieś problemy, także ja się cieszę, że mamy szeroką kadrę, że kolejnych dwóch zawodników zadebiutowało w Lechu i tą kadrę poszerzają. Chris dzisiaj z asystą rozpoczął, także to dobry mecz w LD też był i myślę, że z każdym meczem będzie coraz lepiej, także tak, takie zwycięstwo było nam dzisiaj bardzo potrzebne. Mikael miał problem mięśniowy, poprosił o zmianę, także tutaj troszkę się obawiamy o tą sytuację, jak będzie to wyglądało, ale no, musimy poczekać do poniedziałku, żeby mógł przejść badania i coś więcej będziemy mogli powiedzieć. Podobnie jest w przypadku Baluły, bo Adriel przy tej sytuacji, gdzie pada piąta bramka, dosyć mocno starł się z bramkarzem gości i no, odczuwa to dosyć mocno, także tu też może być jakieś mocne zbicie. Miejmy nadzieję, że do niedzieli przynajmniej Adriel będzie gotowy do gry. João Amaral, infekcja, także na jak długo go straciliśmy, trudno powiedzieć.
Miejmy nadzieję, że jednak wkrótce te wyniki będą negatywne, a Państwo wiedzą, co to oznacza, że to w zasadzie są pozytywne wówczas informacje. Lech Poznań, Brugbet, Termalika, Niesiecza 5-0. Efektowne zwycięstwo krok po kroku. Kolejosz zmierza ku wiadomemu celu, a wiemy, że to przecież sezon absolutnie wyjątkowy.
2022 rok, rok stulecia poznańskiego Lecha, przede wszystkim zadania sportowe, czyli zdobycie Mistrzostwa Polski i Pucharu Polski, no ale też muszą być aktywności związane z samym jubileuszem. O tych wszystkim wie na pewno Wojciech Terpiłowski. Panie Wojtku, proszę powiedzieć, ten ramowy program jest przygotowywany, a kulminacja 19 marca, ta szczególna data?
My właśnie postanowiliśmy, aby rocznicą był cały rok, to znaczy nie nastawiamy się na ten jedyny moment, natomiast oczywiście rok stulecia Lecha Poznań będzie miał kilka właśnie takich kluczowych momentów. Pierwszym oczywiście będzie, no bo jakżeby inaczej, dzień 19 marca, czyli mecz rocznicowy, zagramy wtedy przy Bułgarskiej z Jagiellonią Białystok i cały mecz będzie miał właśnie specjalną oprawę rocznicową. Na pewno do tego czasu ogłosimy jedenastkę stulecia, na którą konkurs ogłosiliśmy. Czy możliwe będzie wręczenie nagród dla jedenastki stulecia na Murawie, to niestety zdefiniuje nam pewnie stan obostrzeń covidowych, które wtedy będą obowiązywać. Natomiast my tak czy inaczej uhonorujemy złotą jedenastkę i to na pewno będzie ważny moment i myślę taki też wzruszający dla wielu kibiców. Nie ma co ukrywać, że muzeum, które już ogłosiliśmy, będzie też najważniejszym elementem obchodów. Ważnym momentem będzie na pewno też stworzenie i zamontowanie na stadionie repliki zegara, tego starego zegara, który znajdował się przy starym stadionie przy Bułgarskiej.
Z tymi czerwonymi cyframi.
Tak, to będzie nieco inna technika wykonawcza, bo pójdziemy w stronę LED-ową, natomiast wizualnie będzie to replika 1:1 starego zegara przy Bułgarskiej.
Takie jeszcze bardziej namacalne dowody tego roku jubileuszowego. Powiadomo, że w waszej sieci sklepów są dostępne na przykład jubileuszowe koszulki. Coś jeszcze, jeśli chodzi o te tak zwane gadżety?
Mamy koszulki retro, które już pokazaliśmy kibicom, wyprodukowane w ilości 1922 sztuk. Założenie jest takie, że drużyna zagra w tych koszulkach właśnie podczas meczu rocznicowego 19 marca. No a wszyscy tak zwani kolekcjonerzy też nie powinni narzekać, ponieważ na pewno opublikujemy specjalną rocznicową książkę autorstwa Macieja Henschela. Opublikujemy też komiks. Treść tego komiksu, ja go już w zasadzie całego widziałem, jest bardzo ciekawa, natomiast pozwolę sobie jeszcze podtrzymać kibiców w tajemnicy. No i nie tylko na stadionie, nie tylko w sklepie Lecha Poznań, bo chociażby odwiedzając placówki Poczty Polskiej będzie można też uczestniczyć, celebrować tą rocznicę. Jesteśmy w toku prac z Pocztą Polską, która wypuści, z tego co wiem, 19 marca specjalną edycję rocznicowego znaczka poświęconą właśnie Lechowi Poznań.
5-0, przypomnijmy, Lech Poznań wygrał wczoraj z Brugbetem Termaliką Niesiecza. No to jeszcze wyniki spotkań tej 21 kolejki, które już za nami. Krakowia wygrała z Lechią Gdańsk 2-0, Pogoń Szczecin dziś ograła Zagłębie Lubin 2-1, Radomiak przegrał z Rakowem Częstochowa 0-1, podobnie jak krakowska Wisła ze Stalą Mielec. Wisła Płock z kolei uległa Piastowi Gliwice 0-2, a Górnik Łęczna zremisował ze Śląskiem Wrocław 1-1. No i trwa spotkanie, przy którym my sobie tutaj wszyscy naprawdę zacieramy ręce, bo zapowiada się na coś. No dobrze, ale poczekajmy, cała druga połowa.
Na razie do przerwy jest jak w pewnej książce Adama Bachtaja i myślę, że to potwierdzi nam także po tym końcowym blisku pierwszej połowy spotkania Legia Warszawa kontra Warta Poznań nasz specjalny wysłannik na Łazienkowską, Wojtek Bernard. Halo Wojtku, dobry wieczór. Czy ty też masz na razie przynajmniej uśmiech na twarzy?
Nie wiem, czy mnie dobrze słychać w tej chwili ze stadionu przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie, ale mamy dobre informacje dla wszystkich sympatyków zespołu poznańskiej Warty.
Za szybko pochwaliłem. Mamy pewnie jakieś przerwy na linii ze stadionem przy Łazienkowskiej. Wojtku, jesteśmy na antenie, słyszymy odgłos stadionu. Spróbuj jeszcze raz. Niestety, niestety.
No to może się teraz uda. Witamy ze stadionu przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. Mamy dobre informacje dla wszystkich sympatyków zespołu Poznańskiej Warty, bo Zieloni dość nieoczekiwanie prowadzą tutaj w stolicy z ekipą Mistrzów Polski 1-0. Pod względem czysto piłkarskim bardzo przeciętna, żeby nie powiedzieć słaba, ta pierwsza odsłona. Częściej przy piłce oni większość tego spotkania w tych pierwszych 45 minutach spędzili na połowie Poznańskiej Warty, ale podkreślałem już to w czasie transmisji, że nie liczy się tutaj w futbolu wrażenie artystyczne, ale liczy się to, co jest w siatce. A w siatce gole dla zespołu Warty Poznań, w zasadzie już nawet pierwszą groźniejszą sytuację w tym meczu stworzyli goście. Szczepański, Miłosz Szczepański już w 14 minucie starał się strzałem z pola karnego zaskoczyć Artura Boruca, ale kapitan gospodarzy był wtedy jeszcze na posterunku, natomiast niespełna 10 minut później w 23 minucie był już bez szans. Pierwszy rzut rożny dla ekipy warciarzy w dzisiejszym spotkaniu, która bardzo rzadko gościła pod polem karnym Artura Boruca. Po tym rzucie rożnym jeszcze jakiegoś bezpośredniego zagrożenia pod bramką gospodarzy nie było. Piłka została wybita poza pole karne, ale szybko na nie wróciła na lewej stronie tego pola karnego. Ładnie zabrał się z piłką Adam Zrelak. Wymanewrował obrońcę warszawskiej Legii. Posłał tę piłkę do środka w pole bramkowe, a tam z bliska w zasadzie z 4 pewnie metrów wpakował piłkę do siatki obrońca drużyny Warty Poznań Dawid Szymonowicz, który został tam właśnie w polu karnym po tym stałym fragmencie gry, po tym rzucie rożnym. Wielka radość w szeregach Warty Poznań, która myślę na swój sposób, niezależnie od całej przewagi zespołu warszawskiego, zasłużyła na to prowadzenie. Bardzo dobrze warciarze radzą sobie w defensywie. W ekipie Legii widać brak takiego reżysera gry. Nie ma dzisiaj pauzującego za żółte kartki Josue. Wiadomo, że już w Legii nie będzie występował Lukinias. Z konieczności na pozycji takiego rozgrywającego występuje Albańczyk Ernest Mucci, ale nie stwarzają legioniści praktycznie żadnego zagrożenia tutaj pod bramką Adriana Lisa. Takie dwie tylko sytuacje w tej pierwszej części meczu zaobserwowałem. Najpierw ładny przerzut z głębi boiska pod nogi Rafaela Lopeza, ale na 16 metrze dobrze interweniował i przerwał tę akcję Łukasz Trałka. No i dopiero pierwszy celny strzał Legii, który zauważyłem, to był tuż przed końcem pierwszej połowy tego spotkania, kiedy Mucci starał się strzałem głową zaskoczyć Adriana Lisa, ale ani uderzenie nie było na tyle mocne, ani gdzie się posłane w bok bramki, żeby Adrian Lis sobie z nim nie poradził. Pewnie to złapał, a po chwili już wkrótce mogli zejść do szatni jedni i drudzy. W zdecydowanie lepszych nastrojach oczywiście piłkarze Warty Poznań, którzy przypomnę przy Łazienkowskiej w tym spotkaniu dwóch drużyn walczących o utrzymanie prowadzą z ekipą warszawskiej Legii, z drużyną Mistrzów Polski 1-0.
Wszystko, co najważniejsze, Wojtek Bernard zdążył Państwu przekazać w audycji w sportowym rytmie. Wiemy, jak padł gol. Na razie jedyny gol tego spotkania, 24 minuta i Dawid Szymonowicz. To jest najważniejsza informacja. Z Wojtkiem usłyszymy się my, przynajmniej tutaj na antenie Radia Poznań, po godzinie 19, gdy to spotkanie będzie dobiegać końca. Podsumuję wtedy wydarzenia na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Na razie jest dobrze i trzymajcie Państwo kciuki za warciarzy. Dwa różne cele poznańskich klubów. Walka o mistrzostwo i o Puchar Polski kolejowa. Walka uporczywa utrzymanie się w PKO BP Ekstraklasie graczy Warty Poznań. To jeszcze, żeby zamknąć na razie ten ligowy ekstraklasowy wątek piłkarski, to powiedzmy, co nas czeka w następnej już kolejce. W niedzielę 20 lutego o 12.30 na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia kolejny przekaz z meczu Warty Poznań z Grodziska Wielkopolskiego. Wtedy drużyna Dawida Szulczka podejmie ekipę Radomiaka, a od godziny 17.30 będziemy, właściwie od 17.05 w specjalnym wydaniu audycji w sportowym rytmie za tydzień nie będziemy, bo od 17.30 Dawid będzie komentował z Gdańska mecz Lechia kontra Kolejarz. Warto sobie rezerwować czas także już w następną niedzielę, ale póki co 3 minutki muzycznego oddechu, a później zajmiemy się czym? Piłką ręczną i koszyków.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
No właśnie, odpocznijmy chwilę od emocji futbolowych, skupmy się na innych dyscyplinach, teraz o piłce ręcznej PGE NiG Superliga Piłkarzy Ręcznych, bowiem już za chwilę, już za kilka sekund rozpoczynać się będzie mecz w Kalisz Arenie. Miejscowe Energa MKS podejmować będzie drużynę Azotów Puławy. Będziemy oczywiście Państwa informować o wyniku tej potyczki, natomiast dwa spotkania tej kolejki już za nami. Sandra Spa Pogoń Szczecin przegrała z MMTS-em Kwizyn 27-37, natomiast Mielecka Stal uległa Piotrkowi Ani Piotrków Trybunalski 25-30.
Teraz zaglądamy na parkiety Ligi Centralnej Szczypiornistów. W tej serii meczów nie grała jeszcze drużyna prowadząca w tabeli Arget KPR-u Ostrowi Ostrów Wielkopolski. Najbliższy mecz Ostrowian, świetnie spisujących się w tym sezonie, w najbliższą sobotę o 16 na wyjeździe w Legnicy z tamtejszą siódemką Miedzią. A w meczach, które się odbyły w Lidze Centralnej, porażka wyjazdowa Nielby Wągrowiec w Gorzowie z tamtejszą Stalą 28-31. W innych zakończonych meczach Ligi Centralnej piłkarzy ręcznych Orlen SRS Przemyśl wygrał z MKS-em Grudziące 32-28. Padwa Zamoście przegrała z KPR-em Legionowo 20-28. AZS AWF Biała Podlaska pokonał MUKS Zagłębie Sosnowiec 27-24. O tyle ten wynik ciekawy, bo w ćwierćfinale Pucharu Polski drużyna z Białej Podlaskiej zagra z naszym superligowcem, czyli z Energą MKS-em Kalisz. A ponadto w Lidze Centralnej, do niej wracając, MKS Wieluń zwyciężył w Armię Olsztyn 27-25 i o meczu Budneksu Stali Gorzów wygranym z Nielbą Ogrowie 31-28 już Państwu mówiliśmy.
Pierwsza Liga Szczypiornistów, grupa A, tutaj jeden wielkopolski zespół to Sparta Oborniki, która w tej kolejce niestety przegrała na wyjeździe w Olsztynie z tamtejszym Szczypiorniakiem 31-33. W pozostałych spotkaniach remis po 26 w starciu Lublany Kościerzyna z KPR-em Gryfino. No i zwycięstwo Gryfinian po rzutach karnych 4-3. Usar Kwidzyn wygrał z Mazurem Sierp 36-21. Tytani Wejherowo pokonali KPR Elbląg 34-22. Natomiast Gwardia Koszalin zwyciężyła drugi zespół z Kwidzynia 32-23.
Jeżeli chodzi o grupę B i wielkopolskie drużyny, mam dla Państwa trzy informacje niedobre, jedną dobrą. Od której zacząć, Dawid?
Od dobrej. Ja zawsze jestem optymistą życiowym.
Jasne. SPR Szczypiorniak, Gorzyce Wielkie, czyli miejscowość niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego. Ta drużyna zagrała z SKPR-em Świdnica i zamisowała 31-31, ale ekipa z Gorzyce Wielkich była lepsza w rzutach karnych i wygrała 5-4. No i teraz te trzy niedobre informacje. Drużyna piłkarzy ręcznych Grunwaldu Poznań przegrała na wyjeździe w Świebodzinie z tamtejszą drużyną TSSF 23-25. Real Astromal Leszno uległ w Grodkowie zespołowi Olimpo 22-32. Jakby tego było mało, Tęcza Folplast Kościan uległa na wyjeździe klubowi uczelnianemu AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 25-27. W dwóch innych spotkaniach tej grupy Gokis Kąty Wrocławskie pokonał dziewiątkę Legnica 29-18, a SPR Bór Oborniki Śląskie zwyciężył trójkę Nowa Sól aż 34-18.
Na szczęście same pozytywne informacje w tym sezonie napływają do nas z Gniezna. Pierwsza Liga Kobiet w ten weekend nie grała, natomiast szczypiornistki MKS-u Urbis w tym sezonie na zapleczu Ekstraligi Kobiet radzą sobie naprawdę rewelacyjnie.
Ten weekend, jeśli chodzi o pierwszą ligę piłkarek ręcznych, ekipa lidera MKS-u PER Urbis Gniezno pauzuje, ale gdy patrzy się na tabelę, to wciąż jest ogromna radość, bo jest komplet zdobytych punktów po 11 rozegranych meczach i coś jeszcze, choć radio nie lubi liczb, to jednak warto powiedzieć, że bilans bramkowy jest plus 200. 414 zdobytych goli, 214 straconych, no więc chyba musi uśmiechać się od ucha do ucha prezes klubu, pan Arkadiusz Koronka.
Tak, na obecną chwilę, mimo że teraz pauzujemy, rozpoczęliśmy drugą rundę tydzień temu w Tczewie, obawialiśmy się tego meczu, gdyż drużyna z Tczewa dwa razy z rzędu została mistrzem tej grupy, co prawda nie przystąpiła potem do turnieju mistrzyń, ale ten mecz budził u nas wiele wątpliwości. Wygraliśmy u siebie tylko 5 bramkami, dosyć długo ten mecz był wyrównany, natomiast tam dziewczyny poszły naprawdę na takiej petardzie. Drugą połowę praktycznie przez moment nie dopuściły do głosu Tczewianki, 12 bramek z rzędu zdobyte przez Gnieźnianki, także to mówi samo za siebie. To świadczy o tym też, że ten okres między rundami był fajnie przepracowany. W międzyczasie troszeczkę pechowy Puchar Polski, przegrany 3 bramkami, mimo że wygrywaliśmy 6, potem turniej, porażka z Żorami. Tutaj też troszeczkę dziewczyny były delikatnie złe, no ale przyszła liga i znowu weszły na te fajne, pozytywne tory.
Patrząc i trzymając się dalej tej tabeli, to ewidentnie najgroźniejszym rywalem ekipa Pogoni Szczecin. Tylko jedna porażka drużyny sportowego miasta, choć w tym bezpośredniej potyczce było dobrze dla MKS-u PR Urbis, ale rywalki absolutnie najgroźniejsze.
Tak, mają jedną porażkę, jeden remis z Kościerzyną. Był to ostatni mecz bodajże u nas w Gnieźnie. Też do tego meczu podchodziliśmy z dużą pokorą, jednak dziewczyny pokazały, że duża koncentracja, do tego trybuny nam pomogły. Również czekają nas właśnie wyjazdy do Szczecina, jest to ten najgorszy wyjazd, i do Kościerzyny, czyli do tych drużyn, gdzie ciężko się gra, trudno się gra. Co prawda mamy 4 punkty przewagi nad drugim klubem, sportowcami ze Szczecina, i myślę, że powinno być w końcowym rozrachunku dobrze.
Panie prezesie, oczywiście nieraz o tym rozmawialiśmy. Te apetyty są wyraźnie przez was wskazywane, żeby awansować do Superligi Kobiecej Piłki Ręcznej. Już też cały czas czynione kroki ku temu. Wiadomo, że jeszcze będzie ten turniej mistrzy. Nie wiadomo, gdzie on się odbędzie.
Tak, niedawno mieliśmy spotkanie klubów, które chcą jakby awansować do Superligi z władzami Superligi. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że wszystkie drużyny, które zajmą pierwsze miejsce, czyli to jest Varsovia lub AZS Warszawa z grupy B, będą chciały grać w tym turnieju mieszczeń z aspiracjami do awansu. Podobnie w grupie śląskiej, czyli Ruch Chorzów lub MTS Żory, też bardzo silne zespoły, obydwa zespoły mają aspiracje superligowe. Także ten turniej mieszczeń będzie chyba pierwszy raz takim prawdziwym turniejem, gdzie przystąpią 3 zespoły i wszystkie będą miały chęć awansu. Będzie to niesamowicie trudne, możemy wygrać na przykład w rundzie zasadniczej wszystkie mecze i nie daj Bóg gdzieś się potknąć w ostatnim meczu i obejść się ze smakiem. Już teraz musimy zacząć się przygotowywać poprzez proces licencyjny. W lutym wystartuje cały proces taki, dla nas to będzie nową. Pierwszy raz będziemy to robili od założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 100 tysięcy poprzez wiele innych takich rachunkowych tematów. Do tego dochodzą, jeżeli chcemy awansować, no to musimy rozmawiać z dziewczynami, które tak naprawdę, nie ma co tutaj ukrywać, że rozmowy w Superlidze już trwają, kontrakty się podpisują, do połowy marca jest to zamknięte. My nie mamy tego handicapu, że na pewno będziemy grali w Superlidze, dlatego te rozmowy tutaj są troszeczkę utrudnione, no ale jakoś musimy się w tym wszystkim odnaleźć. Co do tego pytania, czy to będzie u nas, to jeszcze zobaczymy. Musimy się nad tym mocno zastanowić. Mamy największą, najlepszą publikę w pierwszej lidze i być może ta publika by nam pomogła. Zobaczymy, jak to tutaj ZPRP na to spojrzy. No poczekamy, zobaczymy. Na pewno będziemy chcieli zgłosić tą chęć rozegrania, ale to jeszcze poczekaj.
No właśnie, krok po kroku, ten najbliższy krok, no to też walka o zainkasowanie znowu kompletu punktów w meczu z SMS-em Płock. Już od najbliższy piątek o godzinie 18 w hali im. Mieczysława Łopatki w Gnieźnie.
Coraz ciężej nam się podchodzi, bo każdy, kto nas przyjeżdża, czy jedziemy na wyjazd, w myśl przysłowia Bimiszcza. Także to tak nie jest, że to wszystko nam łatwo, pięknie przychodzi, jak niekiedy wygląda to z trybu. Dziewczyny ciężko pracują. Wydaje mi się, że zbieramy teraz efekty tych treningów 5 plus 2, czyli 5 takich halowych, 2 siłownia, czyli już delikatnie podchodzimy do tego poziomu Superligi. Co do tego meczu z SMS-em Płock, tam wygraliśmy, ale to wymazujemy z pamięci, podchodzimy do tego jak do każdego innego meczu. Chciałbym zaprosić kibiców, będzie to wyjątkowo mecz w piątek o godzinie 18 na koncercie Reniusis w niedzielę na hali imienia Mieczysława Łopatki. Dziewczyny będą rozdawać darmowe zaproszenia. Dodatkowo w związku z poniedziałkowymi walentynkami mamy taką niespodziankę dla kibiców, jeden bilet, jedna para, także osoby, które pary przyjdą, małżeństwa, pary przyjdą, mogą zakupić jeden bilet, jednak będą musiały nam udowodnić, że są parą, czyli dokonać takiego pocałunku.
Za 19,5 minuty, godzina 19, Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie, rzut oka na stadion przy Łazienkowskiej w Warszawie, piłkarska ekstraklasa, tam Warta dzielnie walczy z Legionistami, 51 minuta spotkania i w dalszym ciągu dobre wieści, poznaniacy prowadzą przy Łazienkowskiej 1-0.
Radio Poznań pod koszami.
Jak wygrywać z Legią Warszawa na wyjeździe? O tym dzisiaj świetnie wszystkich poinformowali koszykarze Arget BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski, którzy w meczu 23. kolejki Energa Basket Ligi pokonali właśnie drużynę warszawskiej Legii 114-84. W pozostałych meczach tej kolejki Ekstraklasy, które już za nami, Czarni Słupsk zwyciężyli Arkę Gdynia 100-75. Hydrotrak Radom przegrał ze Spójnią Stargard 68-87. Enea Zastal Zielona Góra pokonał Twarde Pierniki Toruń 85-67.
I już zaglądamy na parkiety drugiej ligi męskiej koszykówki. Na początek grupa A i razem z naszym reporterem Grzegorzem Hałasikiem zapraszamy Państwa do wysłuchania relacji z derbowego, ważnego meczu na szczycie. Kto lepszy, młodzież z NAI Basket Poznań czy bardziej doświadczona drużyna Sokoła Międzychód? Posłuchajmy.
Znowu wielkie emocje w sali przy Spychalskiego, ale tym razem porażka na basketu z Sokołem Międzychód 69-73. Kapitan poznańskiego zespołu Jakub Fischer.
Międzychód ma 12 czy 13 zwycięstw z rzędu, to jest bardzo mocny zespół. Wiedzieliśmy o tym już po pierwszej rundzie, kiedy u nich nie udało nam się wygrać. Bardzo ciężki mecz. Ciężko mi tak coś na gorąco powiedzieć. Brakowało bardzo mało. ta końcówka jeszcze mogła rozstrzygnąć się na naszą korzyść. Niestety nie udało się. Mamy materiał do analizy i będziemy już myśleć o tym na spokojnie.
Bo z takim rywalem też częściej chyba się gubi piłkę, częściej się do kosza nie trafia.
No zdecydowanie, ale tak co mogę na gorąco powiedzieć, to na pewno brakowało nam dzisiaj skuteczności z linii osobistych. To nieważne jaki rywal przyjeżdża, nieważne gdzie gramy. To są rzuty, które musimy trafiać. Troszeczkę dzisiaj nam zabrakło tak naprawdę. Brakowało nam 4 punktów do zwycięstwa, więc tak naprawdę te małe punkty właśnie z linii osobistych są bardzo ważne.
Trener drużyny z Międzychodu, Marcin Chodkiewicz.
Byliśmy przygotowani na walkę tutaj całe 40 minut. Z tego co było widać na parkiecie, możliwe, że i 45 minut byłoby potrzebne. Zespół z Poznania bardzo dobrze się prezentuje w całych rozgrywkach. Przegrał tylko u nas w Międzychodzie i teraz z nami. Trudne dla nas spotkanie. Chłopacy cały tydzień trenowali beze mnie. Chciałem im podziękować bardzo za zaangażowanie, za to, że zrobili kawał dobrej roboty i za tą walkę dzisiaj na parkiecie. My wiedzieliśmy, że ten mecz wygramy tylko i wyłącznie serduchem i zaangażowaniem. Także dzisiaj wszystko zrealizowaliśmy to, na co się umawialiśmy.
Ale też pewnie doświadczeniem, którego w tych kluczowych momentach w pańskim zespole było więcej, w składzie jest więcej.
Nie wiem, czy doświadczeniem, jak było widać, zresztą my w 15 sekund straciliśmy 4 punkty przewagi na minutę do końca, także ten mecz naprawdę mógł się potoczyć różnie dla nas. Mi się wydaje, że nie decydowało doświadczenie, a trochę łód szczęścia. Walka na desce w obronie szczególnie była dla nas dzisiaj istotna. Zespół z Poznania też ma bardzo doświadczonych graczy, także bardziej hard ducha i charakter i trochę szczęścia dzisiaj decydowało niż doświadczenie.
Przemysław Szurek, szkoleniowiec poznańskiej drużyny.
Bardzo silny fizycznie rywal. Co było widać, jak odbijaliśmy się nieraz, nie dwa, bojąc wchodzić pod kosz. Choćby ta akcja Kuby Andrzejewskiego, gdzie wystraszył się Marcina Wróbla. Ale powiem w ten sposób, kibice nie powinni wychodzić zawiedzeni, bo było bardzo równo. Praktycznie w 15 sekund odwróciliśmy praktycznie w końcówce losy meczu. Wychodząc z minus 5, no i z osobistym na prowadzenie. No ale cóż, wygrało dzisiaj większe doświadczenie, cwaniactwo i bym powiedział, widać było ogranie pierwszoligowe u Damiana Szymczaka i Marcina Wróbla.
To wasza druga porażka w tym sezonie. Pierwsza we własnej sali.
My gramy naprawdę sezon, którego byśmy się nie spodziewali jeszcze we wrześniu. Chcemy wyciągnąć z niego jak najwięcej, a takie mecze też nam są potrzebne, bo my musimy się zobaczyć, kiedy jest pełna hala, kiedy jest presja, no bo przecież, jeżeli nie mamy grać play-off, zupełnie jeszcze do niego może na razie myślami nawiązując, to będzie chleb powszedni, także musimy się zastanowić, co nie poszło. No ale umówmy się, 4 seniorów i 8 juniorów, 2 porażki w sezonie. Trzymajmy głowę na środku i cieszmy się z tego naprawdę, co mamy, bo dajemy dużo radości publiczności, która przychodzi tak licznie na Posir Bay. Niech to trwa jak najdłużej w tym sezonie.
Patrzył pan na to spotkanie, czy też szerzej na dwumecz Senacka, ten Poznań w kontekście tabeli?
Nie, my szczerze mówiąc bijemy się już o drugie miejsce. Pierwsze miejsce wydaje mi się zarezerwowane jest dla Enei. My późno zaczynamy przygotowania do ligi, także ten początek sezonu nie był dla nas wymarzony. Przegraliśmy 4 razy z rzędu i mamy dużą stratę. To są 4 punkty do odrobienia. Wątpię, żeby Poznań przegrał 2 razy, żebyśmy mogli przeskoczyć w tabeli. A nas drugie miejsce w tabeli będzie ogromnym sukcesem i na razie na tym się skupiamy.
Bardzo skromnie szkoleniowiec drużyny MKS-u Sokół Międzychód. Ta ekipa wygrała wczoraj, przypomnijmy, na poznańskiej Chwialce z Eneą Basketem 73-69. A całkiem dobrze w drugiej lidze męskiej koszykówki radzi sobie także drużyna Sklepu Polskiego MKK Gniezno. A ponadto juniorzy tego klubu w nadchodzącym tygodniu będą walczyć o awans do turnieju finałowego Mistrzostw Polski. Posłuchajmy rozmowy z trenerem gnieźnieńskich koszykarzy Arkadiuszem Konowalskim.
Patrząc w tabelę, wasza sytuacja wygląda całkiem nieźle. W okolicach 4-5 miejsca to jest chyba dobra pozycja drużyny z Gniezna.
Zgadza się, na pewno tak. Pozwala to myśleć o grze w rozgrywkach play-off. Jak wiemy, w play-offach wszystko się będzie decydować. Mam nadzieję, że utrzymamy dobrą dyspozycję, a tak naprawdę najlepszą dyspozycję właśnie osiągniemy w tej głównej fazie rozgrywek.
A pan tak mówi, że to jest szansa na play-offy, ale wy możecie myśleć, żeby w tych play-offach być rozstawionym, być w tej górnej czwórce.
No zgadza się, na pewno celujemy na takie miejsca. Chcemy zwyciężać w każdym pojedynczym spotkaniu. Mecz z liderem pokazał, że możemy się bić z każdym o zwycięstwo, także nie zwieszamy głów i walczymy dalej.
Jak by tak scharakteryzować pański zespół, to jednak gra w nim doświadczenie.
Powiedziałbym, że to jest zespół połączenia doświadczenia z młodością, bo oczywiście mam kilku doświadczonych zawodników, którzy już trochę lat po boisku biegają, ale mamy także zawodników, którzy grają na co dzień w zespole juniorów starszych. Także to jest taka, powiedzmy, mieszanka.
A to już czerpiecie z takich wychowanków gnieźnińskiego basketu właśnie?
Tak, zgadza się. Też my mamy zespół, który w rozgrywkach U19 awansował do turnieju półfinałowego Mistrzostw Polski. Zespół NA Basket już jest w finałach i w turnieju finałowym, w pucharze. My jeszcze musimy o to powalczyć. Mamy dosyć dużo młodzieży uprawiającej ten sport w Gnieźnie, także za parę lat na pewno też będziemy mieć z tego korzyści.
Pcha sportowo do przodu to, że ma się fajny obiekt do rozgrywania spotkań, bo trzeba przyznać, że w wielu dyscyplinach w Gnieźnie ten sport ruszył do przodu właśnie od czasu, jak ta hala powstała.
No na pewno hala jest pewnym bodźcem takim marketingowym dla sportu i ogólnie dla wydarzeń sportowo-kulturalnych. Czy ona nas pcha? Może pewne rzeczy są teraz bardziej uwidocznione dzięki hali, można je lepiej pokazać. Ludzie bardziej na to zwracają uwagę, że pewne wydarzenia się dzieją. Budowa klubu to jest długoterminowy proces i to się nie dzieje od momentu wybudowania hali, tylko to już trwa od wielu lat. Powoli przynosi z tego pozytywne rezultaty, także z tego się cieszymy.
Wracając do tego sezonu, szczyt formy na play-offy?
Tak będzie celować. Jak to się okaże, to jest tylko i aż sport. Obydwie drużyny zawsze wychodzą, chcą zwyciężać. Czasami decyduje jeden rzut o tym, czy jesteś w grze, czy nie jesteś, także trzeba do tego podchodzić z dużą pokorą.
Trener Arkadiusz Konowalski zadowolony, bo wczoraj w kolejnym ligowym spotkaniu Sklep Polski MKK wygrał u siebie w hali Mieczysława Łopatki z Ogniwem Szczecin 87-75. W innych spotkaniach Asseco Arka II Gdynia przegrała z AZS-em UMK Toruń 85-86. Rezerwy Trefla Sopot pokonały Ternowie Basket Ternowo Podgórne 83-62. MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań wygrała z rezerwami Astorii Bydgoszcz 102-85, a ATS Basket Poznań w hali Politechniki Poznańskiej przegrał wczoraj z SMS-em PZKoszem Władysławowo 72-80.
Kilka wielkopolskich zespołów mamy także w grupie D drugiej ligi koszarzy. Rycerze Rydzyna w ten weekend rozbili KS Sudety Jelenia Góra 106-61. Tutaj warto odnotować, aż 40 punktów rzucił Kamil Hanas. Obra Kościan zwyciężyła ZK Medoral Kłodzko 90-69. Nabzdyk BM Stal Ostrów Wielkopolski, czyli rezerwy ekstraklasowej stalówki, przegrały na wyjeździe z Gimbasketem Wrocław 69-70. Natomiast KS Kosz Kompaktowy Pleszew uległ Kronożary 82-90. W pozostałych spotkaniach Exact System Śląsk Wrocław przegrał z Pogonią Prudnik 70-82. Natomiast KK Oleśnica wygrał z Zastalem Zielona Góra 103-74.
To teraz kilka chwil o żeńskiej koszykówce w Ekstraklasie. 19. kolejka spotkań. Tutaj tylko jeden mecz na razie jest zakończony. GTK Gdynia przegrało z warszawską Polonią 61-74. Jeśli chodzi o tę serię spotkań, nasz wielkopolski Dynak w Ekstraklasie koszykarek Enea AZS Politechnika Poznań zagra z gorzowską Eneą w najbliższą środę dopiero o godzinie 19 w Centrum Sportowym Politechniki na Poznańskim Piotrowie. Za to znakomite informacje z nadmorza dotarły, bo zakończył się finałowy turniej koszykarek do lat 19 i złote medale dla Enei AZS-u, lidera szkoły Gortata Poznań. Tak nazywa się ta ekipa. To jest też owoc współpracy akademickiego klubu ze stolicy Wielkopolski z liderem Swarzędz. Drużyna dowodzona przez trenerkę Annę Talarczyk i pana Grzegorza Zielińskiego pokonała w wielkim finale szkołę Gortata Politechniki Gdańskiej 73-65. Brawa dla młodych koszykarek, brawa dla szkoleniowców. Tak zerkam, najwięcej punktów w tym finałowym spotkaniu dla drużyny poznańskiej zdobyła Malina Piasecka 21, 16 punktów Bianki Napierałej i po 13 Wiktorii Plackowskiej i Małgorzaty Pawlak, ale gratulacje dla wszystkich złotych medalistek.
Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Trzymamy rękę na pulsie. Mecz Ekstraklasy, 21. kolejka. Legia Warszawa w 61. minucie w dalszym ciągu przegrywa z poznańską Wartą 0-1 i trwa także spotkanie w Kalisz Arenie. To PGNiG Superliga Piłkarzy Ręcznych. Drużyna Energii MKS-u przegrywa w 17. minucie z Azotami Puławy 5-6.
Na pewno jest pełen czujności nasz realizator Krzysztof Jankowski i ma przygotowany taki specjalny siatkarski radiowy dżingiel.
Radio Poznań pod siatką.
No to w takim razie, proszę Państwa, startujemy od siatkówki. Jeżeli chodzi o Ekstraklasę pań, to dzisiaj o godzinie 20.30 wyjazdowe spotkanie naszego wielkopolskiego jedynaka Energii MKS-u w Legionowie z drużyną Legionowi. Mecze, które w 18. kolejce się zakończyły. Chemik Police pokonał Radomkę 3-1. Budowlani Łódź przegrali z Bostik BKS-em Bielsko-Biała 1-3. Uniopole uległo Dewelopersowi Rzeszów 0-3. Joker Świecie przegrał z Łódzkim Klubem Sportowym 1-3. A jak tam poradziły sobie panie z Enei Energetyka Poznań w pierwszej lidze?
No niestety porażka na wyjeździe z Basem Białystok 2-3. Szkoda, ale niestety punkty, jeden punkt zdobyty, dwa punkty stracone. W pozostałych spotkaniach w pierwszej lidze kobiet drużyna SMS-u Szczyrk zwyciężyła Wieżyce Stężyca 3-1. PWSZ Tarnów pokonała ZTZ AWF Warszawa 3-0. Sampajda Jarosław przegrała z Płomieniem Sosnowiec 2-3. Stal Mielec zwyciężył Solną Wieliczka 3-0. Libero Aleksandrów Łódzki przegrał z Losem Nowy Dwór Mazowiecki 0-3, a Karpaty Krosno uległo Częstochowiance Częstochowa 0-3.
Jesteśmy w drugiej lidze siatkarek w grupie pierwszej. Rezerwy Energetyka Poznań wygrały wyjazdowe mecze w Policach z tamtejszym SMS-em 3-0. W innych pojedynkach AZS UMK Toruń uległ Sokołowi Mogilno 0-3. Gdańska Gadania wygrała z drugą drużyną Wieżycy Stężyca 3-2. W derbach naszego regionu Szamotulanin Szamotuły zwyciężył UKS ZSMS Poznań 3-1, a UKŻT PS Kościan na własnym parkiecie przegrał z drugą drużyną Bydgoskiego Pałacu 0-3.
Grupa trzecia drugiej ligi siatkarek, tutaj jeden wielkopolski zespół to rezerwy MKS-u Kalisz, które w ten weekend pokonały Sokoła Katowice 3-0. W pozostałych spotkaniach wszystkie wyniki 3-0 dla gospodarzy. Sari Żory ograły Wolej Chrząstowice, SPS Panki zwyciężył AZS AWF Wrocław, MKS Dąbrowa Górnicza pokonała Chełmca Wałbrzych, natomiast AZS Nysa wygrał z Wolejem Świdnica.
Bardzo cenna wygrana wczoraj w pierwszej lidze męskiej siatkówki we wrześni w hali Przysłowackiego Krispolu. Drużyna trenera Mariana Kardasa pokonała AZS AGH Kraków 3-1. W setach 25-21, 23-25, 25-18 i w secie czwartym 26-24, ale łatwo nie było, o czym stara się Państwa przekonać nasz reporter Rafał Regulski.
Prezes Robert Bardak, panie prezesie, no byliśmy już oswojeni w czwartym secie z tiebreakiem.
Ale udało się, stanęli chłopacy na wysokości zadania, wygrali tego seta, dogonili Kraków i no jest bardzo dobrze, no można powiedzieć, że naprawdę takie mecze i takie sety budują. Drugi set przegrany, nie udało się, prowadziliśmy na parę punktów, ale najważniejszy mecz wygrany i jedziemy dalej.
No właśnie, można było przed tym meczem przeczytać, że ten bój z sąsiadem w tabeli to praktycznie będzie bój o takie szersze otwarcie furtki do czołowej ósemki.
No to był mecz za 6 punktów, można powiedzieć, no bo to był z sąsiadem w tabeli i myślę, że po dzisiejszym meczu uda nam się wejść do ósemki i powoli, powoli będziemy zbliżać się do miejsca, które gwarantowało będzie nam grę play-offa.
Cieszymy się bardzo, że wygraliśmy, że mamy 3 punkty. Mecz bardzo trudny.
Trener Marian Kardas.
Szkoda tego przestoju w secie drugim, gdzie prowadziliśmy 3 punktami, 18-15 i się troszeczkę to powaliło. Natomiast fajnie, że się w tym czwartym secie odrodziliśmy, bo przegrywaliśmy już 4 punktami.
Panie trenerze, kiedy pan w drugim secie tak raz po razie praktycznie w odstępie 2 zagrywek wziął czas, to mówię, kurczę, to już nie jest siatkówka, to są szachy.
Tak, to były szachy, próbowałem coś zaszachować, ale nie bardzo mi się to udawało. Na szczęście wygraliśmy, to jest to, co najważniejsze dzisiaj.
Piękna pogoń w secie czwartym z 15-20. Ja już byłem pewien, że będzie tiebreak.
Bo niektórzy się już szykowali na tiebreak. Ja między innymi gdzieś tam przez moment też miałem takie myśli. Tym bardziej te tiebreaki, to my gramy za słabo. Natomiast Kraków grał bardzo dobrze te tiebreaki. Ale na szczęście ten tiebreak może innym razem.
Zwycięstwo cenne, bo w Krakowie wygraliście 3-0, a taka pokutuje opinia o was, że lepiej gracie na wyjazdach niż tutaj u siebie.
Gramy słabo zagrywką w domu, kiedy ta sala powinna być naszą twierdzą. My bardzo dużo psujemy, nie mamy zysków zagrywki.
Atakujący Krispolu Mateusz Linda, gratuluję zwycięstwa, gratuluję tytułu najlepszego zawodnika meczu.
Dziękuję bardzo.
Jak to się czuje zawodnik po takiej pogoni w czwartym secie z 15-20?
Zmęczony psychicznie i fizycznie, na pewno. Ciężkie spotkanie, no ale jak widać udało się wygrać 3-1, 3 punkty zostają we wrześni. I miejmy nadzieję, że ta dyspozycja pozostanie do końca rundy.
A chcę pana zapytać, odbierając statuetkę najlepszego zawodnika meczu od komisarza tych zawodów, co pan usłyszał od niego? Co on panu powiedział?
Że bardzo trudny mecz był.
A był ciężki mecz? Był, nie?
Był bardzo ciężki. Kraków bardzo dobrze grał ostatnie mecze, więc przygotowywaliśmy się na nich, ale udało się zwyciężyć.
Udało się, wywalczyli to zwycięstwo. Siatkarze Klispolu Września pokonali AZS AGH Kraków 3-1 za 3 punkty. Walka o play-offy nadal trwa w przypadku Wrześnian. W innych meczach 22. kolejki Tauron pierwszej ligi męskiej siatkówki Mickiewicz Kluczbork przegrał z Gwardią Wrocław 1-3. Wisła Bydgoszcz pokonała Norwida Częstochowa po tiebreaku 3-2. SMS PZPS Spała przegrał z Awią Świdnik też po tiebreaku 2-3. BBTS Bielsko-Biała pokonał KPS Siedlce 3-0. MKS Będzin przegrał z Chrobrym Głogów 2-3. No, kolejka tiebreaku, bo Warszawska Legia uległa Lechii Tomaszów Mazowiecki także 2-3. I wreszcie Olimpia Sulęcin przegrała z Zaksą Strzelce Opolskie 1-3.
Druga Liga Siatkarzy, grupa pierwsza, z wielkopolskiego punktu widzenia jedna zła informacja i trzy dobre. To od tej złej rozpocznę. Wilki Wilczyn przegrały na wyjeździe 1-3 z Sobieskim Żagań. Teraz już będzie tylko dobrze, bowiem Joker Powiat Pilski ograł AZS UMK Toruń 3-1. Energetyk Poznań zwyciężył SKS Gorzów Wielkopolski 3-0. Natomiast Konspol Słupca pokonał Stoczniowca Gdańsk także 3-0. Ponadto Tref Lemborg przegrał z Aniołami Toruń 0-3, a Astra Nowa Sól pokonała Orła Międzyrzecz 3-1.
Znają państwo takie siatkarskie powiedzenie, że kto prowadzi w setach 2-0 i nie wygrywa trzeciego seta, to przegrywa 2-3. I tak stało się niestety w przypadku siatkarzy Legionu z Kalmierzyce. To oczywiście informacje z grupy trzeciej i drugiej ligi męskiej siatkówki. Legion wygrał pierwszą partię w Legnicy z tamtejszym Ikarem 28-26. Drugiego seta ekipa z Wielkopolski 25-22 wygrała, no a później zaczęło się dziać niedobrze. Do 14 wygrany set numer 3 przez gospodarzy, do 12 czwarty i tiebreak 15-7. Ikar Legnica, Legion z Kalmierzyce 3-2. W innych meczach tej grupy rezerwy SMS-u PZPS Spała przegrały z Wolei Jelcz Laskowice 2-3. Hetman Włoszczowa też 2-3 uległ WKS-owi Wieluń. AZS Sztelcle Częstochowa pokonał Ziemię Milicką 3-0. A Chełmiec Wałbrzych wygrał z Bielawianką Bielawa 3-1.
Po godzinie 19 w audycji w sportowym rytmie m.in. o hokeju, ale nie tylko.
Zerknijmy zatem na to, co dzieje się na Łazienkowskiej.
Tutaj mamy 69. minutę. W dalszym ciągu poznańska Warta prowadzi 1-0. Teraz wykonywany rzut rożny przez Jasona Papo, ale pewna interwencja Artura Boruca. Także informacja z Kalisza, tam PGNiG Superliga Piłkarzy Ręcznych. 25. minuta i Kaliszanie przegrywają z Azotami Puławy 6-8.
Bądźcie państwo z nami także po godzinie 19.